Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Serdecznie witamy Państwa, słuchaczy Radia Maryja, widzów telewizji Trwam i zapraszamy na rozmowy niedokończone. Nasz dzisiejszy temat: edukacja historyczna w Polsce. Jakie perspektywy? A naszym gościem pan dr Robert Derewenda, historyk z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, dyrektor oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie. Serdecznie witamy.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże. Panie doktorze, rola edukacji, w tym szczególnie edukacji historycznej, jakbyśmy mogli wprowadzić w ten nasz dzisiejszy temat naszych słuchaczy i widzów?
Rola edukacji historycznej jest właściwie kluczowa. Kluczowa przede wszystkim z punktu widzenia istnienia państwa, ale też pewnej tożsamości narodowej, bo jeśli mówimy o narodzie, to ten naród spaja wspólny język, wspólna kultura, ale przede wszystkim wspólna historia. To jest bardzo istotne, a zaważyło na istnieniu i przetrwaniu narodu polskiego, kiedy pozbawieni byliśmy państwowości w XIX wieku. Wtedy właśnie to wspólne odniesienie do naszego dziedzictwa pozwoliło przetrwać Polakom w różnych organizmach państwowych, bo czy to byli Polacy mieszkający w Wielkopolsce, czy Polacy mieszkający na Górnym Śląsku, na Pomorzu, czy też w zaborze rosyjskim, w Kongresówce, na Wileńszczyźnie, czy też jeszcze na wschód od Bugu, czy też Polacy mieszkający w tak zwanej Galicji, w Krakowie, we Lwowie, to wszyscy odnosiliśmy się do tych samych przodków. Jeśli mówiliśmy o Bolesławie Chrobrym, to wszyscy byliśmy dumni z naszego władcy. Jeśli odnosiliśmy się do chrztu Polski, do aktu, jakiego dokonał Mieszko, to wszyscy czuliśmy się spadkobiercami tego doniosłego aktu, jakiego dokonał właśnie Mieszko, pierwszy władca Polan. Jeśli mówiliśmy o Wiedniu, jeśli mówiliśmy o Odsieczy Wiedeńskiej, jakiej dokonał Jan III Sobieski, to wszyscy byliśmy dumni z Jana III Sobieskiego. I jeśli Kościuszko był składany w grobie, jeśli był przewożony na Wawel, to wszyscy Polacy bez względu na miejsce byli zainteresowani i zjeżdżali się ze wszystkich ziem polskich po to, aby oddać cześć wielkiemu Polakowi. To była sprawa naturalna, że w ten sposób odnosiliśmy się do historii. Oczywiście w wieku XX mamy inną historię. Mamy krótki okres II wojny światowej, ale bardzo ważny. Ważny o tyle, że wtedy okupanci próbowali odebrać Polakom wiarę w możliwość odbudowy państwa i zwłaszcza Niemcy starali się pokazać, że ich kultura jest wyższa i że właściwie Polacy nie mają prawa do własnej tożsamości. I wtedy również to odniesienie do polskości, to odniesienie do historii pozwalało nie tylko Polakom przetrwać, ale walczyć z tym silniejszym przeciwnikiem, z tą potęgą III Rzeszy. No i wreszcie okres PRL-u, okres po II wojnie światowej, kiedy to znów Sowieci próbowali wychować kolejne pokolenia Polaków w oderwaniu od polskiej kultury, w oderwaniu od tej naszej tożsamości. Choćby przykład, bo to już po okresie stalinizmu, przykład roku 1966, kiedy Polska obchodziła milenium chrztu Polski i kiedy Polacy gromadzili się na uroczystościach związanych z peregrynacją kopii Matki Boskiej Częstochowskiej, to tymczasem władze komunistyczne organizowały często w tym samym momencie, jak na przykład chociażby na przedpola Gniezna, inne uroczystości państwowe. Jednak Polacy odnosili się do naszej historii, do naszej tożsamości i to, można by powiedzieć, zdecydowało, że nie udało się sowietyzować Polaków po II wojnie światowej i pokolenia wychowane już w PRL-u sięgnęły po wolność, bo to jest pokolenie Solidarności. To pokolenie, które wychowywało się właśnie na przykładzie tych, którzy walczyli w Powstaniu Styczniowym, tych, którzy walczyli potem w Powstaniu Warszawskim. I byliśmy zdolni do tego, żeby jako naród wybudować taką siłę, Solidarność, która nie tylko ostatecznie doprowadziła do wyzwolenia Polski spod wpływów sowieckich, do suwerenności Polski, ale Solidarność zapoczątkowała pewien proces. Proces wyzwalania Europy Środkowo-Wschodniej, ale również proces, który ostatecznie doprowadził do rozpadu Związku Sowieckiego. Proszę zwrócić uwagę, żaden inny kraj, żaden inny naród nie stworzył takiej siły, jaką stworzyli właśnie Polacy w latach 80. Oczywiście tam siłę w dużej mierze wyzwolił Jan Paweł II. Wybór właśnie kardynała Wojtyły na papieża w roku 1978, potem pierwsza pielgrzymka w roku 79. No i wreszcie strajki, które wymagały ogromnej odwagi ze strony społeczeństwa, bowiem wiadomo było, że ci, którzy angażowali się w tego typu akty nieposłuszeństwa wobec władz, musieli się liczyć z różnego rodzaju represjami i tak też było, łącznie nawet z tym, że byli, można by powiedzieć, poddani najwyższej próbie, jak chociażby górnicy w kopalni Wujek, że de facto za ojczyznę, za wolność oddali swoje życie. Ale to właśnie ta siła solidarności, oparta na polskiej tradycji, na polskiej kulturze, na polskiej historii, doprowadziła do zmian w tej części Europy, w tej Europie Środkowo-Wschodniej.
Dziękujemy bardzo. Edukacja narodowa, edukacja historyczna jako spoiwo dla budowania tożsamości narodu. Ta edukacja odbywa się w wielu wymiarach. Teraz, gdy mówimy, żyjemy w wolnym państwie, gdzie państwo obejmuje też patronat, działanie na rzecz edukacji historycznej i różne wymiary tej edukacji poprzez szkoły, muzea, inne instytucje kultury. Jak byśmy mogli przybliżyć tę działalność państwa w edukowaniu historycznej Polaków, w budowaniu tej tożsamości i jakie też już, przechodząc do głównego naszego tematu, jakie są perspektywy związane z tą edukacją historyczną dzisiaj?
To kwestia, której zabrakło Polakom w XIX wieku. Pozbawieni polskich szkół, przede wszystkim pozbawieni państwowości, musieliśmy zadbać o to, aby ta edukacja historyczna była dokonywana. Pierwsze muzea, choćby muzeum stworzone przez Czartoryską w Puławach, to fundacja prywatna, bowiem państwa polskiego próżno szukać w XIX wieku na mapach Europy. Stąd oczywiście odpowiedzialność samego narodu. Również za to, żeby przekazywać polską historię, żeby dbać o język, żeby dbać o rozwój polskiej kultury. Sytuacja zmienia się zgoła w dwudziestoleciu międzywojennym. To krótki okres, ale jednak dwie dekady, kiedy wychowano pokolenie, które zaważyło na dalszych losach Polski, bo do tego pokolenia należał Jan Paweł II, kardynał Wyszyński, należał ksiądz Franciszek Blachnicki, Jan Nowak-Jeziorański. To są ludzie, którzy dotknęli wolnej Polski, którzy wychowywali się, dojrzewali, dorastali, byli młodzieńcami w tej wolnej Polsce. Ludzie, którzy potem, po zakończeniu II wojny światowej, dążyli do tego, żeby Polska na powrót była wolna i byli odpowiedzialni za wychowanie właśnie tych pokoleń po II wojnie światowej. Ale przez cały okres powojenny, po II wojnie światowej, nie była to polityka historyczna prowadzona przez państwo polskie, bowiem to państwo, które istniało, PRL, było ściśle podporządkowane polityce Rosji sowieckiej. Stąd oczywiście również niestety edukacja historyczna w szkołach, czy w ogóle w placówkach muzealnych, w dużej mierze była nacechowana oczywiście pewną indoktrynacją, pewnym stylem, który był oczywiście wpisany w historiografię, którą tworzono właśnie w Rosji sowieckiej. Stąd albo niektóre tematy pomijano, albo próbowano przedstawić zupełnie nieprawdziwie. Choćby polskie sukcesy z dwudziestolecia międzywojennego, umniejszano tym sukcesom, wyolbrzymiano problemy dwudziestolecia międzywojennego, mówiono najwięcej o nieprzygotowaniu Polski do września 1939 roku, o polskiej klęsce, a nie podejmowano na przykład polskich bohaterów. Te kwestie, można powiedzieć, podejmowane były głównie w rodzinach. Wreszcie powstanie warszawskie, przedstawiane zupełnie w nieprawdziwy sposób w okresie PRL-u. Trudno było przemilczeć tą kwestię. W związku z tym, jeśli się pojawiała, no to oczywiście jako nieodpowiedzialny akt rządu londyńskiego i przedstawianie w ogóle PRL-u w taki sposób, że ci, którzy przeciwstawiali się sowietyzacji, no to mieli być jakimś reakcyjnym podziemiem, jakimiś bandami faszystowskimi, a ci, którzy angażowali się po stronie Sowietów, to byli ci, którzy budowali Polskę Ludową w rzeczywistości, jaka wtedy panowała. Tak tą historiografię budowano. I dopiero po roku 1989 można było wreszcie odbudowywać tą świadomość historyczną w narodzie polskim w oparciu o szkołę, w oparciu o lekcje historii, czy w ogóle edukację w szkołach. Nie był to proces łatwy. Proszę zwrócić uwagę, że zaczynaliśmy właściwie od rehabilitacji polskiego państwa podziemnego, od wydobycia, z wyklęcia niemalże żołnierzy polskiego podziemia, którzy z bronią w ręku walczyli o polską suwerenność już po zakończeniu II wojny światowej, to bardzo trudny proces, który można by powiedzieć w jakiś sposób przemawiał do młodych ludzi. Ale potem przyszły rządy Platformy Obywatelskiej i wyprowadzanie historii ze szkoły. Za poprzednich rządów Platformy Obywatelskiej edukacja historyczna została spłycona, skrócona, bowiem ta linearna, czy linearne nauczanie historii rozpoczynało się w pierwszej klasie gimnazjum, a kończyło w pierwszej klasie liceum ogólnokształcącego, a w drugiej, trzeciej klasie liceum, bo wtedy były trzyletnie licea, odbywało się nauczanie tylko takiego przedmiotu uzupełniającego, bo dokładnie tak to brzmiało, przedmiot uzupełniający historia i społeczeństwo. I ostatnie rządy Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy odbudowały edukację historyczną w tym klasycznym, można powiedzieć, wydaniu. Czyli najpierw mamy wykład historii dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej, a potem mamy tą edukację w szkole średniej od początku do końca. I wreszcie wprowadzenie historii teraźniejszości, bowiem okazało się, że młodzież nie rozumie historii najnowszej, że wcale nie jest dumna z Solidarności. Tak wynika z badań, które zostały przeprowadzone przez Instytut Pamięci Narodowej rok temu i zaprezentowane na Kongresie Pamięci Narodowej. Okazuje się, że jeśli pytamy polską młodzież, z czego są dumni z historii, z jakich wydarzeń, z jakich dziejów z polskiej historii, to właściwie młodzież polska nie odnosi się do Solidarności. Dlaczego? Bo nie zna tej Solidarności. Bo okazuje się, że o Solidarności mówi się albo na koniec ósmej klasy, gdzieś tam w okolicach czerwca, maja, już przy wystawianiu ocen, wycieczek, kiedy już tego czasu nie ma, można by powiedzieć, na tą edukację historii najnowszej, czy też w liceum również pod koniec, tuż przed maturą. Stąd wprowadzenie przedmiotu historia i teraźniejszość, aby tą edukację na temat dziejów po II wojnie światowej można było sprawnie podjąć w pierwszej, w drugiej klasie liceum ogólnokształcącego. I teraz wreszcie propozycje Ministerstwa Edukacji, propozycje, które, no, przyznam szczerze tutaj, to są propozycje nie tylko zaskakujące, ale wręcz chyba barbarzyńskie. Nie spotkałem się jeszcze z takim podejściem do polskiej historii. To jest po prostu od linijki po wykreślanie podstawowej faktografii z naszej historii, ale również w pewien przemyślany sposób. Bowiem co ginie z tej historii, czy co jest planowane jako treści do wykreślenia. Kiedy w czwartej klasie podaje się uczniowi pewne najważniejsze dzieje w formie takich tematów, to na przykład zwycięstwo grunwaldzkie zostaje wykreślone. Kiedy mamy edukację w kolejnych latach szkoły podstawowej czy w liceum, to na przykład nie ma sukcesów polskiej polityki Kazimierza Wielkiego, nauki, kultury, sztuki. Wykreśla się stosunki polsko-węgierskie, wykreśla się sukcesy Jagiellonów na arenie międzynarodowej w XV-XVI wieku, wykreśla się wreszcie Stefana Batorego. Nie wiem, czym ten Batory zawinił, prawda, tym, którzy zajęli się tutaj wykreślaniem z podstawy programowej. Mamy nie rozmawiać z uczniami o legionach. To jak w takim razie zrozumieć hymn narodowy? To w ogóle podstawowa kwestia. Wreszcie, kiedy przechodzimy do dziejów XX wieku, wykreśla się polskie sukcesy. Sukcesy związane z dwudziestoleciem międzywojennym, budowa Gdyni czy rozbudowa Gdyni, centralny okręg przemysłowy. Wykreśla się polskich bohaterów, obrońców Westerplatte, Poczty Polskiej. Wykreśla się z podstawy programowej zbrodni, jakich dokonywali Niemcy od początku wojny, zniszczenie Wielunia, zbrodnia w Bydgoszczy, a ludobójstwo na Woli, wykreśla się słowo ludobójstwo, zostawia się oczywiście kwestię woli, ale już nie jako ludobójstwo. Tak, można by powiedzieć, podeszli ci, którzy w tej chwili chcą edukować młodzież. Właściwie można by powiedzieć, że wycięcie tych treści powoduje, że polska młodzież nie będzie nie tylko miała podstawowej wiedzy, ale przede wszystkim nie będzie miała odniesienia do polskich bohaterów, do tych, którzy tworzyli w poprzednich pokoleniach nasz naród.
Ostatnio profesor Andrzej Waśko, doradca prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, także wypowiedział się w kontekście tych wszystkich zapowiedzi, różnych deklaracji odnośnie zmian w edukacji historycznej, że jest to głębszy proces pewnej federalizacji czy tworzenia pewnego społeczeństwa już unijnego, takiego, gdzie musimy odchodzić od polityki historii narodowościowej, tej tożsamości narodowościowej, a przechodzić bardziej do takiego budowania już przekazu historycznego dla obywateli Europy Zachodniej i potrzeba pewnych udogodnień, pewnych skrótów, pewnych właśnie przeinaczeń, takich, które też słyszymy, że mają być zastąpione pewne nazwy, nie nazywać rzeczy wprost po imieniu, a stosować bardziej jakieś zwroty, które rozmywają problem, czy nie pokazują tego całego prawdy, tak? Bo tutaj mówimy też o prawdzie historycznej, czy będziemy tę prawdę przekazywać, czy też będziemy w ramach konsensusu, pewnego porozumienia, tę edukację historyczną minimalizować, marginalizować.
Niestety obawiam się, że kwestia jest dość dokładnie przemyślana, bo jeśli wykreśla się z podstawy programowej podboje, jakich dokonywali krzyżacy, z drugiej strony polską politykę wobec Prus książęcych, czyli zupełnie inne odniesienie do tych samych ziem, tolerancyjne, pewna autonomia Prus książęcych, to uczeń nie otrzymuje porównania, w jaki sposób te ziemie były podbijane przez Niemców, a w jaki sposób te same ziemie tolerancyjnie potraktowali Polacy. Nie ma tego porównania. Mało tego, jeśli wykreśla się polskich bohaterów i przykłady polskiego bohaterstwa z czasów II wojny światowej, a wskazuje się na to, że będziemy rozmawiać o różnych postawach Polaków w czasie II wojny światowej, to również stawia się znak zapytania uczniowi. To znaczy, że właściwie jedni byli bohaterami, drudzy byli zdrajcami. Oczywiście zdrajców zawsze możemy znaleźć, ale zasadniczo byliśmy jedyni, którzy otworzyli w okupowanej Europie polskiej państwo podziemne. Mało tego, byliśmy krajem, który jako pierwszy stanął do nierównej walki z Niemcami, z III Rzeszą. Ani nie stanęli do tej walki wcześniej Austriacy, ani Czesi, a właśnie Polska. Więc stawianie takich znaków zapytania oczywiście do czegoś prowadzi. Wreszcie wykreślanie informacji nie tylko o zbrodniach niemieckich, ale również o grabieżach, jakich Niemcy dokonywali w czasie II wojny światowej. To również może doprowadzić do tego, że trudno będzie rozmawiać potem o odszkodowaniach, o reparacjach. Bo jeśli Polacy, jeśli młode pokolenie nie będzie miało świadomości, że Niemcy takich grabieży dokonywali, no to o co się upominać de facto? Obawiam się, że niestety cały ten proces jest przemyślany. Proszę zwrócić uwagę, że również w takich drobniejszych kwestiach są zmiany. Na przykład mamy mowę o tym, że uczeń będzie znał przykłady polskiego renesansu. I tuż jest zmiana. Nie renesansu w Polsce, ale renesansu na swoim terenie czy w swoim regionie. Czy nie będziemy się odnosili do sukiennic, do przebudowy zamku na Wawelu? Czy jako Polacy, czy to mieszkający w Szczecinie, czy w Olsztynie, czy w Suwałkach, czy w Lublinie, w naturalny sposób odnosimy się do polskich pereł, można powiedzieć, architektonicznych, chociażby właśnie do tego, co zostało dokonane na Wawelu czy w Krakowie? Tylko będziemy szukać pewnego regionalizmu. Ten regionalizm jest istotny, ale mamy odniesienie do wspólnych władców, mamy zupełnie inną historię niż chociażby Niemcy, których kraj de facto powstał dopiero w drugiej połowie XIX wieku, a wcześniej to były odrębne państwa niemieckie. Polacy mieli zupełnie inne odniesienie. Owszem, mieliśmy rozbicie dzielnicowe, ale potem mamy zupełnie inną historię. Mamy wspólne państwo, które jest silne, tworzy nawet korona Królestwa Polskiego z Litwą, z Wielkim Księstwem Litewskim, tworzy Rzeczpospolitą Obojga Narodów, a potem nas rozbierają obcy, ale my znowu scalamy kraj w jedno, druga Rzeczpospolita i tworzymy zwarty organizm państwowy. To wszystko, co się robi, jest doskonale przemyślane i prowadzi nie tylko do zamieszania, ale przede wszystkim prawdopodobnie do kolejnych etapów, bowiem z niewiedzy będą wynikały pewne działania, które prawdopodobnie będą dalej prowadzone.
Dziękuję bardzo. 35 minut po godzinie 18 na antenie Radia Maryja. W telewizji trwają rozmowy niedokończone. Nasz temat: edukacja historyczna w Polsce. Jakie perspektywy? A naszym gościem pan dr Robert Derewenda, historyk z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, dyrektor oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie. Panie doktorze, też historia, edukacja historyczna związana z podziemiem niepodległościowym, z żołnierzami niezłomnymi, wyklętymi, którzy ta karta, która miała być wymazana z pamięci, też ludzie, którzy dążyli do tego, aby wszelka pamięć została zatracona o tych bohaterach Polski, i ostatnie lata wielki wysiłek w odnajdywaniu też prawdy, przy odnajdywanie szczątek ludzkich tych bohaterów, pochówki. I tutaj widzimy we współczesnej polityce, we współczesnym sporze politycznym też, że ta kwestia znowu wraca do konfrontacji, że nie uznaje się wpływu żołnierzy wyklętych, niezłomnych, i podważana jest też prawda o tym wydarzeniu historycznym.
W miejsce Inki, młodej dziewczyny niespełna 18-letniej, zabitej przez komunistów za to, że walczyła po II wojnie światowej jakoś sanitariuszka o suwerenną Polskę, doświadczonej przez obu okupantów, zarówno niemieckiego, jak też sowieckiego. W miejsce Inki, która zostaje wykreślona, będziemy rozmawiać o wyborach Polaków po II wojnie światowej. To znaczy, rozumiem, że jedni wybrali chyba to reakcyjne podziemie, albo nie wiem, nie zrozumieli, co się dzieje, a drudzy zaangażowali się w rzeczywistość, która była do wykorzystania, w elektryfikację miast i wsi, w walkę z analfabetyzmem i budowę Polski Ludowej. No wracamy de facto do historiografii czy do nauczania historii w okresie PRL-u, i to jeszcze tego trudnego okresu PRL-u, tego siermiężnego w latach 50. czy 60. Tak to sobie wyobrażam mniej więcej. Także to jest zastraszające, co się czyta z tych zmian, jakie mają wejść do podstawy programowej. Mało tego, ci żołnierze wyklęci teraz otrzymają trzecie określenie. To będą żołnierze wykreśleni. Wykreśleni z nauczania historii w polskiej szkole. I znów będziemy, można by powiedzieć, tych żołnierzy wydobywać po raz kolejny. Oni są tą solą wokół tych, którzy reprezentują tą stronę postkomunistyczną. Tych, którzy przyjechali tutaj razem z Sowietami, albo którzy rozpoczęli współpracę z Sowietami i budowali państwo, które służyło obcemu mocarstwu Rosji Sowieckiej. Ci żołnierze najbardziej bolą, a już najbardziej bolą takie krystaliczne postacie jak Inka, ale również nie przepuszczono ojcu Maksymilianowi Kolbe. On również został wykreślony jako przykład polskiego bohaterstwa, i Pilecki również został wykreślony. Czyli z jednej strony ojciec Maksymilian, który został skazany przez Niemców na śmierć, oddał życie za drugiego człowieka, a dzisiaj wykreślony z polskiej historii. Proszę sobie wyobrazić sytuację Polaków, którzy stoją na tym placu apelowym, i w momencie, kiedy Kolbe wychodzi przed tych wszystkich ludzi. Czytałem taką relację, tam opowiadano, że okiem nie mrugnął żaden więzień, tak się bał tego Niemca. I ojciec Maksymilian zwraca się do niego po niemiecku i mówi, że chce pójść, prawda, za gajowniczka, chce pójść na śmierć. I ten Niemiec rozpoczyna z nim rozmowę, tak, nie bije go, ale rozpoczyna z nim rozmowę i rzeczywiście wysyła go do bunkra głodowego. I teraz wyobraźmy sobie, co sobie by pomyśleli ci, którzy stali na tym placu apelowym, gdyby im powiedzieć, że o ojcu Maksymilianie nie będziemy uczyć w polskiej szkole, tak? Zapomnimy o ojcu Maksymilianie. Owszem, oddał życie, ale w polskiej szkole nie będziemy nauczać. Proszę sobie wyobrazić, gdybyśmy powiedzieli to Danucie Siedzikównej Ince, że ona oddaje życie za suwerenną Polskę, ale w suwerennej Polsce nie będziemy o niej nauczać. Ciarki mam na ciele, naprawdę ciarki mam na ciele, kiedy o tym myślę, kiedy dotykam takiej rzeczywistości. To jest nie do przyjęcia, to nie mieści mi się nawet w głowie, że dochodzimy do takiego momentu. Ale to już nie jest walka o młodzież, to jest rewolucja. To jest rewolucja kulturowa, która jest wpisana niestety w rewolucję marksistowską, gdzie najpierw zdobywa się władzę, ale potem walczy się o kulturę i o szkołę. Tak było za każdym razem. Tak było w Sowietach, Tak było w Polsce, tak było w Chinach. I niestety jestem świadom, że kolejny krok to właśnie jesteśmy, można by powiedzieć, wchodzimy w ten krok, to jest walka kulturowa o tą świadomość historyczną.
Tak, tutaj mamy też, widzimy to, ten walec, który idzie w sztuce, w kulturze, który wynaradawia człowieka, pozbawia go korzeni, odniesienia do tego, kim on naprawdę jest, czyni go też człowiekiem, który no, jest znany na to, co mu podpowiedzą, zaproponują, nie ma tego korzenia swojej tożsamości, bo też wiele przypadków słyszy się o tym, że rola Kościoła w historii Polski też jest, jeżeli już się pojawia w tej propozycjach programowych, no to bardziej gdzieś ogólna, dotycząca gdzieś tych obrzeży społecznych, a nie tego kluczowego też roli świętego Jana Pawła II w odzyskaniu niepodległości, ale w ogóle Kościoła, chrztu Polski, od samej państwowości Polski budowanej też na wartościach, które płyną z Ewangelii, z chrześcijaństwa w oparciu o prawdę i miłość.
Okazuje się, że Jan Paweł II, jeśli było znaczenie prawda, Jana Pawła II, to jest ograniczone tylko do znaczenia dla Polski. Już dla świata jest wykreślony. To ja się pytam, kto w imieniu Polaków spotykał się z Ronaldem Reaganem? Kto ostrzegał prezydenta Stanów Zjednoczonych przed tym, że grozi Polsce niebezpieczeństwo? Kto wreszcie, można powiedzieć, był naszym ambasadorem na arenie międzynarodowej w latach 80. Nie wiem, generał Wojciech Jaruzelski? No bo dochodzimy do absurdów de facto, tak? Czyli zmniejszamy, spłycamy rolę Jana Pawła II do pierwszej pielgrzymki i do roli dla Polski. Już dla świata nie. Przecież to nie tylko Polska wyzwoliła się spod panowania komunizmu, ale w ogóle cały ten komunizm upadł w Europie Środkowo-Wschodniej, a całe to domino de facto zapoczątkował Jan Paweł II i był naszym najważniejszym ambasadorem właśnie na arenie międzynarodowej. Ale jeśli przyjrzymy się w zmianach podstawy programowej, jakie są planowane, to właściwie wycinamy tolerancję religijną, wycinamy tożsamość naszą, rolę Kościoła w polskiej architekturze, w polskiej nauce, jeśli chodzi o wiek XVIII, to właściwie tniemy równo, nie ma tam już, prawda, szkół tutaj, które, prawda, nauczały w XVIII wieku, właściwie księży, którzy doprowadzili do reformy Konstytucji 3 maja. To jest oderwanie nas od korzeni, które rzeczywiście ukształtowały polską tożsamość. To coś, przed czym przestrzegał właśnie Jan Paweł II, którego teraz wycina się i ogranicza w tej podstawie programowej.
Dziękuję bardzo. 42 minuty po godzinie 18. Trwają rozmowy niedokończone. Nasz temat edukacja historyczna w Polsce. Jakie perspektywy? Naszym gościem pan dr Robert Derewenda, historyk Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i dyrektor oddziału IPN-u w Lublinie. Zapraszamy państwa do współtworzenia naszego programu. Numery do naszego studia dla Polski Północnej 56 657 001 dla Polski Południowej 56 657 0012. W telefonii w naszej rodzinie 536 600 300 oraz 536 600 400 i numery dla zagranicy 56 657 0013 oraz 56 657 0014. Panie doktorze, w naszym temacie perspektywy, jakie perspektywy edukacji historycznej w Polsce, jak możemy spojrzeć w przyszłość, czy naturalną rzeczą jest, że w rodzinach, w społeczeństwie, ruch oddolny, społeczny, cały czas tym bardziej musimy się mobilizować, im państwo będzie mniej angażowało się w edukację historyczną na tych różnych poziomach, o których żeśmy mówili, ale czy są może jakieś przestrzenie, gdzie punkty styczne, gdzie możemy, co możemy pozytywnego też robić, gdzie mogą być te jakieś pozytywy, czy w tym całym, w tej całej ciemności są jakieś przebłyski światła?
Ci, którzy wycinają podstawę programową, czy teraz tną tą podstawę programową, kreślą, niestety chcą oderwać młodzież nawet od miejsc szczególnych. Z badań wynika, że młodzież najbardziej przeżywa i chce się uczyć historii w miejscach pamięci. I te przykłady miejsc pamięci zostały podane właśnie w podstawie programowej. Auschwitz, prawda, inne miejsca, Majdanek chociażby. Tutaj również te przykłady są wykreślone, a współpraca właśnie z takimi ośrodkami, z takimi muzeami, ale również z Instytutem Pamięci Narodowej, z archiwami państwowymi, to również jest wycięte. Choć to nie zajmuje de facto treści przecież, to nie są treści szczegółowe i można by to spokojnie zostawić, bo to jest ogólna informacja o tym, w jaki sposób realizować podstawę programową. To nawet, prawda, te informacje, jak realizować podstawę programową, również są te informacje powycinane. Czyli nie poleca się korzystać, prawda, z oferty polskich muzeów, ośrodków, które zajmują się upamiętnianiem polskiej historii. Nawet wykreślono spotkania z tymi, którzy byli uczestnikami polskich dziejów, czyli właściwie niech sobie będą jacyś tam kombatanci, bohaterowie, prawda, ale nie poleca się już młodzieży spotkań z takimi ludźmi. Więc jest próba oderwania. Oczywiście jako rodzice mamy duży wpływ. Jako nauczyciele również. Tutaj kwestią, można powiedzieć, najważniejszą jest odwaga. Czyli jako rodzice możemy oczywiście prosić, aby szkoła zadbała o taką edukację historyczną. Jako nauczyciele historii również możemy o to zadbać. Jako dyrektorzy szkół również. Ale znowu tutaj sięgamy bardzo ważnej kwestii, mianowicie samorządu w Polsce. Bowiem to samorząd decyduje, kto będzie dyrektorem szkoły, a dyrektor w jaki sposób organizuje tą pracę szkoły. W związku z tym tak ważnym jest de facto, kto ten samorząd tworzy i jak te szkoły będą funkcjonowały. Oczywiście możemy powiedzieć, że rola rodziny jest tutaj nie do przecenienia. Zgoda, bowiem nie można tylko i wyłącznie spojrzeć, że ta edukacja historyczna będzie w jednym miejscu, nie wiem, na lekcji historii. Ta edukacja historyczna odbywa się również na akademiach, na apelach, na spotkaniach właśnie chociażby ze świadkami, na innych przedmiotach, okazyjnie nawet na przedmiotach religii, bo również tam odnosimy się do polskiej tożsamości, do polskiej historii, ale odbywa się również przy rozmowach czy przy wycieczkach. Jeśli wybieramy, prawda, nie wiem, morze na nasz wypoczynek, to mamy Muzeum II Wojny Światowej, możemy również przy okazji odwiedzić. Oczywiście ja mówię o sprawach podstawowych, bo de facto są kolejki do tych muzeów i rzeczywiście trudno nawet odwiedzić te muzea w tym szczególnym okresie, chociażby letnim w Gdańsku. Ale warto, warto z dziećmi takie miejsca odwiedzać, miejsca pamięci, ponieważ młodzież, dzieci przeżywają to w sposób szczególny i to jest doświadczenie na całe życie.
Bardzo dziękujemy. Mamy pierwszy telefon. Prosimy bardzo. Radio Maryja, Telewizja Trwam.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Tu mówi Jan z Warszawy. Ja chciałem właśnie powiedzieć, bo ja sam jestem nie tylko z zamiłowania, ale również wykształcony jako historyk. Ponieważ ukończyłem studia historyczne na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. I kiedyś pamiętam, dzwoniłem już, jak był gościem pan dr Derewenda, bo tak się składa, że właśnie mówię, że to zamiłowanie do historii odziedziczyłem z domu rodzinnego. Ponieważ w dwóch miejscach, w których właściwie zaczynała się II wojna światowa, tak się składa, że dowódcami były osoby z mojej rodziny. To znaczy mam na myśli podporucznik Stanisława Szarka, który był podporucznikiem służb Straży Granicznej i inspektorem celnym w polskiej placówce celnej w Szymankowie, tam gdzie polscy kolejarze i celnicy zostali zamordowani przez Niemców 1 września, parę minut po godzinie 4, czy nawet jeszcze przed Westerplatte. I też moja ciocia, Henryka Fisykowska-Kledzik, jest córką Alfonsa Fisykowskiego. Dowódcy, znaczy pierwotnym dowódcą był Konrad Buderski, pseudonim Konrad, ale on zginął w pierwszych sekundach obrony poczty, bo został zlikwidowany odłamkiem własnego granatu, który zlikwidował Niemców, którzy chcieli się szturmem wziąć gmach poczty. I właśnie Alfons Fisykowski, resztę obrony, całą 14-godzinną obronę poczty od 4.50 do 18.50 dowodził Fisykowski. I poza tym jeszcze, jeśli chodzi o członków z rodziny, to major Zygmunt Kledzik, to też to był bratanek mojego pradziadka, podczas wojny polsko-bolszewicką otrzymał wtedy krzyż Virtuti Militari 5 klasy. Halo?
Tak, słuchamy.
Otrzymał Srebrny Krzyż Virtuti Militari 5 klasy za samodzielne wyprowadzenie oddziału z okrążenia na Grodzieńszczyźnie w 1920 roku i walczył też w wojnie obronnej 1939 roku, dowodził, wtedy był już kapitanem, dowodził drugim batalionem 96. Pułku Piechoty operującego na wysokości Sądowej Wiszni koło Lwowa. I też mam tradycje rodzinne, jeśli chodzi o marynarkę, bo mąż mojej kuzynki, Tomasz Maracewicz, jest wnukiem komandora podporucznika Wszechwłada Maracewicza, gdzie w latach 1943-1946 dowódcy dwóch okrętów polskiej marynarki wojennej, niszczyciela eskortowego ORP Krakowiak oraz niszczyciela ORP Piorun. Wcześniej jeszcze Maracewicz był dowódcą, zastępcą dowódców niszczycieli Garland i Ślązak. I też, jeśli chodzi już o rodzinę taką najbliższą, to dziadkowie. Jeden dziadek niestety wojny nie przeżył, bo właśnie przynależność do konspiracji przypłacił życiem. Ale wszyscy dziadkowie, zarówno i mama, i ojciec mamy, i mama, i ojciec taty, byli właśnie żołnierzami Armii Krajowej w czasie II wojny światowej. Nie wiem, to coś jeszcze może, bo już bardzo dużo powiedziałem, więc może już przejdę na odbiór.
A jakieś konkretne pytanie, panie Janie, czy...
Nie, bo właśnie może zadam takie pytanie panu doktorowi, że właśnie jak pan uważa, bo ja jestem często jak spotykam się z ludźmi, którzy nie mieli w genealogii żadnych znanych postaci, to mówią, że interesowanie się genealogią to abstrakcja, bo żyjemy w czasach, w których pochodzenie społeczne nie ma żadnego znaczenia, bo liczą się tylko pieniądze. W związku z tym takie było pytanie do pana doktora Derewendy, że właśnie taki apel może o tym, żeby szukać tych korzeni genealogicznych i odnajdzieć jakiś ciekawy ten i poprzez tak zwane małe ojczyzny, jak to się mówi, rozbudowywać wiedzę historyczną właśnie w rodzinach, w najbliższej rodzinie.
Bardzo dziękujemy, panie Janie. Pozdrawiamy, panie doktorze.
Proszę zwrócić uwagę, że najbogatsze kraje, najbardziej zasobne, one szczególnie dbają o tą historię i o tą tożsamość. Bowiem po co zarabiać pieniądze de facto, tak? Tylko żeby było mi wygodnie, to jest pewien etap, pewien moment. W momencie, kiedy mamy tych pieniędzy bardzo dużo, jest pytanie, komu mogę służyć tymi pieniędzmi, w jaki sposób mogę je wykorzystać. Dobrze, jeśli czujemy się współodpowiedzialni za losy kraju i mamy przykłady właśnie zamożnych osób, choćby z dwudziestolecia międzywojennego czy z XIX wieku, to o czym mówiłem, choćby przykład Czartoryskiej, którzy swoją fortunę inwestowali właśnie w to, aby zadbać o polską tożsamość, o polską historię. To bardzo istotne. Proszę zwrócić uwagę na Anglię. Pójdźmy na główne arterie komunikacyjne samego centrum Londynu. Tam mamy pomniki, mamy jeden z nowszych pomników Winstona Churchilla, kiedy rozpoczynała się olimpiada w Londynie, to kiedy mamy rozpoczęcie i takie intro przed tą olimpiadą i leci taki śmigłowiec, to właśnie mija Churchilla, który nagle zaczyna się ruszać z tego pomnika. Przecież to jest zasobny kraj, nowoczesny kraj, ale odnosi się do Churchilla, bo to ważny bohater, który stanął na czele Anglii, został premierem w momencie, kiedy inne kraje skapitulowały, w momencie, kiedy Francja nie była w stanie obronić się przed Niemcami. Oczywiście inne odniesienie do historii prezentuje państwo niemieckie i tutaj jest ta polaryzacja, ale to jest problem współczesnego państwa niemieckiego, które po pierwsze wywołało II wojnę światową, po drugie, nie rozliczyło się po tej II wojnie światowej nie tylko z samymi nazistami, czy też z tymi, którzy tworzyli cały ten aparat nazistowskiego państwa, ale również nie rozliczyli się z innymi krajami, chociażby z Polską. To nie jest tak, że będziemy teraz patrzeć na historię tak jak Niemcy, bo z tego samego września 1939 roku Polacy mają bohaterów, a Niemcy mają zbrodniarzy. Z okresu II wojny światowej Niemcy mają zbrodniarzy, a Polacy mają bohaterów, więc to jest zupełnie inne odniesienie. Niemcy mogą się swobodnie rozwijać w Republice Federalnej Niemiec po II wojnie światowej, korzystając z planu Marszala, a Polska jest oddana w orbitę sowiecką i takiej swobody gospodarczej nie ma i jest zapóźniona nie tylko zniszczeniami wojennymi, ale również niemożliwościami rozwoju po II wojnie światowej. Z jednej strony straty polskiej inteligencji, polskich inżynierów, z drugiej strony oczywiście wpisanie nas w gospodarkę planową. I trzeba znać tą historię, żeby to wszystko zrozumieć, nawet tą geopolitykę, o której w tej chwili mówię. Dlaczego Niemcy mają taki stosunek do historii, a Polacy mają inny zgoła stosunek do tej samej historii?
pan Jan jeszcze zwraca uwagę na to, że właśnie w rodzinie, gdzie jest ta ciągłość historyczna, patriotyczna, tam jest to naturalne, oczywiste, te poglądy, podejście do sprawy, a często się te osoby dziwią, jak właśnie inne osoby tego nie rozumieją, gdzie nie mają tego odniesienia z domu, prawda, takiej historycznej wiedzy na temat, czym była II wojna światowa, czym był okres PRL-u, i ta edukacja jest tym bardziej potrzebna, żeby dotrzeć do tych osób, które ze środowiska swojego mogą w ogóle tych informacji nie mieć. Mamy kolejny telefon, prosimy bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Teraz i zawsze, prosimy bardzo. I telewizja Trwam, witamy.
Mówi tutaj Dawid z Koszalina. Ja tutaj chciałbym takie powiedzieć jeden temat, znaczy na temat odkładania podstawy programowej. Ja mam córkę w pierwszej klasie liceum. Ona ma już w ogóle 35 godzin lekcji, po 7 godzin dziennie, tygodniowo, historii 2 godziny, historii teraźniejszości też 2 godziny. Oczywiście historię trzeba znać, wiadomo, szczególnie swojego kraju. Ale ja bym chciał, żeby tutaj się gość w studiu mi odniósł na przykład do takich rzeczy. Bo ostatnio słyszałem, jak się uczy, tam coś się uczyło o starożytności, co to są patrycjusze, plebejusze. I na przykład, czy takie tematy z historii, jak podwoje Aleksandra Macedońskiego z dziejów starożytnej Grecji, 7 stron w podręczniku, czy początki średniowiecza, imperium Karola Wielkiego, 6 stron. Czy to jest potrzebne w ogóle dzieciom, żeby taką wiedzę mieć? Czy odchudzenie tej historii nie powinno iść w tą stronę właśnie, żeby zrezygnować z takich tematów? Dziękuję.
Dziękujemy bardzo, panie Dawidzie, panie doktorze.
Oczywiście jest to problem polskich podręczników. Przepraszam, niewątpliwie podręczniki są przeładowane. Ale to nie jest podstawa programowa, żeby była jasność. Jest podstawa programowa, w oparciu o którą powstają podręczniki. Ja wiem, że podręczniki są pisane trudnym językiem, że kiedyś pisano inaczej historię, pisano w formie opowiadania. Tak powstawały podręczniki chociażby w dwudziestoleciu międzywojennym. Dzisiaj w dużej mierze przypominają wytnij wklej z podręczników akademickich. I rzeczywiście są przeładowane. Od tego jest lekcja, od tego jest opowiadanie nauczyciela, aby uczniowie mogli zrozumieć tą historię. To, o czym pan mówi, ja się w pełni zgadzam. To znaczy, zdaję sobie z tego sprawę, ile stron jest w podręczniku, tak? Ale proszę zwrócić uwagę na podstawę programową. Jeśli ja mówię o tym, że dzieci nie będą znały Inki, że nie będą znały przykładu Kolbego, że nie będą znały przykładu Pileckiego, to nie jest 7 stron czy 6 stron. To jest krótka opowieść, tak? Że ojciec Maksymilian Kolbe jako zakonnik został wzięty do Auschwitz i tam, kiedy wybrano więźniów, którzy mieli być zamordowani za to, że inni więźniowie uciekli z obozu, stać było tego zakonnika na to, żeby wyjść przed szereg i stanąć za innego więźnia i pójść na śmierć. To jest krótka opowieść. Nie możemy wyciąć ojca Maksymiliana, bo nie zrozumiemy polskich postaw w czasie II wojny światowej. Jeśli rozmawiamy o Ince, której matkę zamordowano, ojca, ona sama stała się sanitariuszką, służyła w polskim oddziale. Nie mogła, można by powiedzieć, odnaleźć innego miejsca, bo nie było suwerennej Polski. Została aresztowana i kazała przekazać swojej babci, że do końca była uczciwa, tak, że do końca zachowała się jak trzeba i nie rozpoczęła współpracy z Sowietami. To nie jest to 7 stron, tylko krótka gawenda, krótka opowieść. I o to walczymy. Ja wiem, że być może podręczniki nawet były pisane z myślą o tym, aby młodzież zniechęcić do tej historii. Rzeczywiście, ja sam się dziwiłem jako nauczyciel, dlaczego te podręczniki opowiadają szczegół w szczególe i są tak przeładowane. Być może na wszelki wypadek, co będzie na maturze, co będzie na arkuszu maturalnym, co będzie na teście i tak dalej. Ale podręczniki to jedno, a podstawa programowa to drugie. Nauczyciel ma swobodę wyboru podręcznika. Nauczyciel nawet nie musi mieć tego podręcznika na lekcji historii, ale realizuje podstawę programową. I mówimy o tej podstawie programowej, która rzeczywiście nie jest wcale długa i ma podstawowe fakty, podstawowe kwestie.
Bardzo dziękujemy. Kolejny telefon, prosimy. Radio Maryja, telewizja Trwam.
Halo.
Tak, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Proszę księdza, mam przed sobą dziennik ustaw z 1933 roku. konwencja o określeniu napaści podpisana przez rząd polski i Rosję sowiecką, gdzie się wyraźnie mówi, że napaścią jest przekroczenie granic sygnatariuszy w wyżej wymienionej konwencji, jak i też wypowiedzenie uznania rządu sygnatariuszy. Przede wszystkim 17 Sowieci weszli, dokonali w pojęciu tej konwencji napaści. Dalej, zerwali porozumienie z Sikorskim po zbrodni w Katyniu. Dalej, konsekwencją tego było wyprowadzenie polskich wojsk z Rosji, Andersa, solidarne mordowanie Warszawy w 1944 roku, gdy Sowieci siedzieli po drugiej stronie Wisły, a Warszawa tonęła w krwi. Urodziłem się w 1947 roku. Dopiero teraz, mając 80 lat, doszedłem do prawdy, że Sowieci są napastnikami. I to, co robi pani minister, nomen omen z lewicy, jest usiłowaniem usprawiedliwienia Sowietów, że oni nie popełnili zbrodni, a wyzwolili Polskę. To jest jedna sprawa. Pytanie do pana profesora. Dlaczego polska historia uczy kłamstwa? Kłamstwa, które łatwo można sprawdzić, badając polskie prawo. Dalej jeszcze jedna sprawa.
Halo?
Kto się zajmuje?
Panie Marianie, tak? Panie Marianie, prosimy, żeby już tutaj dokończyć wypowiedź.
Chwileczkę, bo to jest bardzo ważne. Kto się interesuje traktatem wersalskim? O ile się czyta traktat wersalski, to wyraźnie się mówi, że obywatelami Polski są mniejszości narodowe i etniczne. Kochana komuna w 1945 roku oświadczyła, że Kaszubi, Ślązacy to są Niemcy. Stąd rehabilitacja i wypędzenie Ślązaków i Kaszubów, Wielkopolan, z Polski jako Niemcy. Jaka to jest prawda historyczna? Panie profesorze, gdzie szukać prawdy historycznej?
Dziękujemy bardzo.
Cholera, panie minister.
Panie Marianie, bardzo dziękujemy. I oddajemy głos panu doktorowi.
Oczywiście nauczamy w tej chwili. Mówimy o tym, że to była agresja ze strony państwa sowieckiego. Przez całe lata próbowano wmówić Polakom przez cały okres PRL-u, że Sowieci wkroczyli na ziemię polskie, które zostało opuszczone na wschodzie, aby obronić ludność oczywiście białoruską i ukraińską na zachodniej Ukrainie, na zachodniej Białorusi. Nie była to zachodnia Ukraina czy zachodnia Białoruś, tylko była to druga Rzeczpospolita, a polskiej ludności, przepraszam, tej ludności w ogóle, nie tylko polskiej, ale białoruskiej, ukraińskiej, jeśli groziło niebezpieczeństwo, to oczywiście ze strony Sowietów, bowiem na terenach II Rzeczypospolitej nie panował taki głód, ludzie nie umierali z głodu, jak umierali po stronie sowieckiej, gdzie na Ukrainie rzeczywiście wywołano sztucznie ogromny głód i wywożono do łagrów, wywożono na wschód, ale również ci ludzie umierali w domach po prostu z głodu. Więc mamy zgoła zupełnie inną sytuację tej ludności. Więc nauczamy, mówimy o agresji, ale jeśli w tym kierunku ma pójść podstawa programowa, to prawdopodobnie będziemy się zastanawiali nad postawami, prawda? Może jeszcze Sowietów w przyszłości i ich dylematami, no bo jeśli idziemy w takim kierunku, to być może dojdziemy do takiego absurdu. Nie pamiętam, jaki był wątek drugi, czego on dotyczył, a już...
Traktatu Wersalskiego.
Tak, Traktatu Wersalskiego. Jeżeli chodzi o Traktat Wersalski i obywateli, potem jeszcze był tak zwany Mały Traktat Wersalski, który dawał tym mniejszościom na terenach II Rzeczypospolitej szczególne prawa, natomiast Polacy na terenach Niemiec w dwudziestoleciu międzywojennym tych samych praw nie otrzymali. Rzeczywiście, zwłaszcza Sowieci traktowali tutaj mieszkańców Górnego Śląska, ale również Kaszub jako Niemców, ale też no niestety dokonali ogromnych zniszczeń na dzisiejszej Warmii, Mazurach, gdzie traktowali te tereny jako niemieckie i bezpardonowo niszczono wszelkie zabytki, tam kamień na kamieniu w wielu miejscowościach nie pozostał, to samo na Pomorzu, na Dolnym Śląsku. Rzeczywiście tak Sowieci do tego podchodzili. To nie miało być ziemie, które miały należeć do Sowietów. Jeśli miały należeć w przyszłości do Polski, to tym bardziej im na tym nie zależało. Ale ogólnie, jeśli chodzi o podejście Armii Czerwonej do ziem, które były zajmowane od roku 1944 ziem polskich, było podejściem barbarzyńskim, przypominając chociażby gwałty na polskich kobietach, przypominając grabieże, aresztowania polskich oficerów, żołnierzy, mordy. Także rzeczywiście to postępowanie Sowietów było tutaj, no można by powiedzieć, tragiczne dla narodu polskiego i dla przyszłego państwa, które powstało po II wojnie.
Ta narracja historyczna cały czas trwa. Widzimy ze strony Federacji Rosyjskiej, prezydenta Federacji Rosyjskiej też niedawno przedstawił swoją narrację wydarzeń historycznych. Potrzeba silnego państwa, które broni polityki historycznej, tożsamości danego narodu. Tu też, prawda, wielkie środki potrzebne, aby tej narracji, tej prawdy historycznej też bronić, żeby edukować też przez to, bo ktoś, czerpiąc takie informacje ze świata mediów i nie mając odpowiedzi ze stron władz państwa polskiego chociażby, to wskazuje się właśnie na tą dezinformację.
Obrona państwa, obrona granic zaczyna się od motywacji. Jeśli Francuzi nie mieli motywacji w roku 1940, to nie obronili państwa przed Niemcami. Jeśli takiej motywacji nie miały inne narody, to również nie broniły się przed Niemcami w czasie II wojny światowej. Polacy tą motywację mieli. Jako pierwsi stanęli we wrześniu 1939 roku do obrony. Jako jedyni nie podpisali kapitulacji z Niemcami. Jako jedyni stworzyli państwo podziemne i walczyliśmy na wszystkich frontach. Taka jest nasza historia. Dzisiaj, jeśli patrzymy na obronę Ukrainy, jakże istotnym jest motywacja Ukraińców do oddania życia za swoją ojczyznę. Niedawno obchodziliśmy rocznicę przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową. Wypadło to w walentynki 14 lutego. I mówimy w Instytucie Pamięci Narodowej o tym, że ci żołnierze, ci oficerowie Armii Krajowej walczyli z miłości do Polski, bo tylko z miłości można oddać życie za ojczyznę. To jest bardzo ważna ta motywacja. Z drugiej strony to, co wynika też z tych wykreśleń z podstawy programowej, to odebranie nam dumy z naszej tożsamości i z naszej kultury. Ja reprezentuję akurat miasto Lublin. Trudno odnieść się do wielkiego dziedzictwa Jagiellonów I Rzeczypospolitej, kiedy to Lublin został wybrany jako miejsce Unii pomiędzy Wielkim Księstwem Litewskim a Królestwem Polskim. Unii, która przetrwała zdecydowanie dłużej niż Unia Europejska i Unii, która była zdecydowanie bardziej tolerancyjna, czy można być wielonarodowa, kulturowa w stosunku do współczesnej Unii Europejskiej, która próbuje narzucać wszystko z Brukseli. i chce się odnieść do tej Unii właśnie lubelskiej. Ale jeśli wycina się dziedzictwo Jagiellonów i ich politykę w Europie Środkowo-Wschodniej, wycina się Stefana Batorego, to jednocześnie też Lublin staje się jakimś peryferium, jakimś dalekim, można powiedzieć, miastem na peryferiach współczesnej Unii Europejskiej, a najważniejszym jest oczywiście historia i rozwój Niemiec, Francji, Europy Zachodniej. Nic błędniejszego, to Polacy, to Rzeczpospolita odegra rolę kluczową w tej części Europy, a takie miasta jak Lublin to miasta kluczowe, węzłowe w tym okresie.
Bardzo ważny aspekt edukacji historycznej. Jestem przekonany, że wrócimy do tego aspektu w drugiej części naszych rozmów. Odbierzmy kolejny telefon. Prosimy bardzo. Radio Maria, Telewizja Trwam.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Ja jestem z Legnicy i jestem nauczycielką, więc wysłuchałam też tej wypowiedzi pana, który jest ojcem dziewczynki z pierwszej klasy. Ja oczywiście się zgadzam ze wszystkim, o czym mówi gość i nie pozwolę sobie na żadną uwagę, która jest przeciwna temu, o czym on mówi. Chociaż troszeczkę mówić o historii, że jest tylko gawędą, to jest troszeczkę za mało dla mnie. Niemniej jednak, odwołując się do podręczników, których nie ja piszę przecież, nie są przeładowane. W podręcznikach jest bardzo dużo ikonografii i być może dlatego pan sądzi, że tam jest bardzo dużo tekstu, którego córka musi się nauczyć, ale tak nie jest. Tam jest więcej obrazków, opowieści o Lancelocie przy Karolu Wielkim niż rzeczywistych treści. Więc to jest prawda, że podstawa programowa i podręcznik to nie jest to samo, ale one są bardzo podporządkowane podstawie programowej. I tu bym też widziała pewną obawę. Bo jeżeli będzie takie usunięcie tych wszystkich przykładów, o których mówi nasz gość, pan doktor, to i podręczniki będą w ten sam sposób układane. One już w tej chwili są, jeżeli weźmiemy je do ręki, cieniutkie, a za chwilę będą wyglądały jak broszurka, jeżeli rzeczywiście będzie takie wycięcie, jak pan doktor Derwenta mówi. Moje pytanie tutaj właściwie nie występuje. Chciałam zrobić tylko pewien komentarz dla tej wypowiedzi, bo czasami jest tak, że oskarża się nauczycieli o to, że mówią za dużo, wymagają zbyt wiele, a tak po prostu nie jest. I podręczniki też w tej chwili przeładowane nie są. Natomiast niewątpliwą obawą jest to wszystko, o czym pan doktor przed chwilą powiedział. Także jeszcze raz dziękuję i dziękuję za te wszystkie wypowiedzi pana doktora, ponieważ są nad wyraz cenne i warto by było, żeby pani minister wzięła je sobie do serca. Dziękuję bardzo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen. Bardzo dziękujemy pani Agnieszko. Panie doktorze?
Zależy, które podręczniki i zależy w jakich treściach. Na pewno inaczej wygląda podręcznik do języka polskiego, inaczej wygląda do historii. Ale niestety są podręczniki z historii, w których trudno jest uczniowi zrozumieć, które fakty są najważniejsze. Od tego jest nauczyciel. I jeśli nauczyciel będzie miał możliwość odniesienia do podstawy programowej, że tamte treści występują, będzie mu łatwiej prowadzić lekcje. Natomiast tutaj de facto odbiera się nauczycielowi pewne możliwości, bo proszę sobie wyobrazić, że nauczyciel będzie chciał mówić o bohaterach Poczty Gdańskiej, a obrony, tak, Poczty Gdańskiej, będzie chciał opowiadać o górnikach, którzy zginęli w kopalni Wujek, a tych górników wycięto. Będzie chciał opowiedzieć o przykładzie Pileckiego, który wydostał się z Auschwitz, tam stworzył wcześniej podziemną komórkę i przygotował specjalny raport na temat tej zbrodni. Będzie chciał opowiedzieć uczniom o Karskim, który te informacje o Holokauście przeniósł na Zachód, a uczeń będzie się odwijał razem z rodzicami, oskarżając nauczyciela o to, że przekracza swoje kompetencje. Proszę zwrócić uwagę, że to jest również etap rewolucji kulturowej. Jak wygląda rewolucja kulturowa w okresie sowieckim, jak wyglądała w PRL-u, jak wyglądała w Chinach? To był atak na nauczycieli. Najpierw daje się nauczycielom podwyżkę. Z drugiej strony nie mówi się o tym, że jeśli zostanie wyprowadzony przedmiot historia i teraźniejszość, to ci sami nauczyciele być może nie będą mieli nawet pensum, no bo będą mieli mniej godzin. W momencie, kiedy wprowadzono historię i teraźniejszość, zarówno nauczyciele WOS-u, jak i historii mogli uczyć tego przedmiotu. Ciekaw jestem, jak to będzie wyglądało w tym przypadku. Być może nauczyciele historii będą ukarani, wręcz można tak to nazwać, za to, że wybrali taką, a nie inną profesję. No i wreszcie możemy doprowadzić do konfliktu między uczniami a nauczycielami, bowiem uczniowie mogą wytaczać teraz oskarżenia przeciwko nauczycielom, że ci przekraczają swoje kompetencje, że tak prowadzą lekcje, że zadają pracę domową, bo chcą uczniów przygotować do matury, bo chcą, aby w przyszłości czy uczniowie jak najlepiej odnaleźli się w życiu dorosłym, że przekraczają swoje kompetencje, bo mówią o polskich bohaterach, bo mówią o Stefanie Batorym i nie chcą przejść od ostatnich Jagiellonów, ale już bez polityki zagranicznej i bez sukcesu na arenie międzynarodowej do okresu XVII wieku, albo mówią o bitwach z XVII wieku, bo one również zostały wycięte. Więc rzeczywiście może się okazać, że kolejnym etapem będą oskarżenia w stosunku do nauczycieli, którzy się starają, bo o co my tak naprawdę zabiegamy? Ja przez 13 lat byłem nauczycielem. Zabiegamy o polską młodzież. My nie chcemy tej młodzieży zrobić krzywdy. My chcemy im opowiedzieć o polskiej historii. My chcemy przybliżyć to, czym żyli nasi rodzice, czym żyli nasi przodkowie.
Pani minister edukacji, pani Barbara Nowacka mówiła o przedmiocie historia i teraźniejszość jako o zideologizowanym przedmiocie, a podręcznik też profesora Roszkowskiego nazwała gniotem. Jak tutaj znaleźć rozwiązanie, prawda, gdzie nawet nauczyciel, jeżeli pan już tu doktor mówił o odwadze, która jest potrzebna, aby te treści mimo wszystko przekładać, mówić o nich, ale mamy tu do czynienia z walką o to, właśnie o tą edukację historyczną, prawda? Mówi się z jednej i z drugiej strony, pada zarzut, że jest to narzędziem ideologii.
Oczywiście tak najłatwiej mówić, a ja pytam, które fakty mają przedstawiać tą ideologię, bo pani minister nie podała tutaj konkretów. Jeśli chodzi o pana profesora Wojciecha Roszkowskiego, to przecież ten sam Wojciech Roszkowski wydał prawdziwą historię Polski, która również była sprzeciwem wobec historiografii marksistowskiej. Wydał ją w latach 80. w okresie PRL-u pod pseudonimem Andrzej Albert. Rozumiem, że teraz również powinien wydawać pod pseudonimem, żeby ochronić swoją osobę i może popełnił błąd, uznając, że żyjemy w wolnej Polsce i że może już publikować historię, która również przeciwstawia się trendom, które są narzucane w historiografii, trendom, które nadają jedyny ton spojrzenia na historię. Być może również dzisiaj powinien był opublikować pod pseudonimem, może już nie Andrzej Albert, bo jest rozpoznawalny, ale może pod innym pseudonimem. Niestety dochodzimy do sytuacji, która wcale nie jest łatwa i wcale nie wskazuje na to, abyśmy mogli swobodnie mówić o polskiej historii i abyśmy mogli mówić o niej w sposób prawdziwy.
Bardzo dziękuję. 17 minut po godzinie 19. Nasze rozmowy niedokończone powoli dobiegają końca. Panie doktorze, parę słów podsumowania tej naszej pierwszej części.
Podsumowując, niestety muszę powiedzieć, że jestem zaniepokojony, to mało powiedziane. Jestem zatrwożony tym, co się dokonuje na naszych oczach. Odcinanie nas od polskiej tradycji, od polskiej historii jest bardzo niebezpieczne. Wiele wskazuje na to, że jest to rewolucja, rewolucja w szkole, rewolucja w kulturze, rewolucja, która ma doprowadzić do tego, aby młode pokolenia nie tylko nie miały wiedzy o polskiej historii, ale przede wszystkim, aby nie były dumne ze swoich przodków, z postaw tych przodków, aby nie znały tych, którzy naród zdradzili, którzy postępowali źle w stosunku do własnego państwa czy do swojego narodu i wreszcie, aby mogli oskarżać nauczycieli o to, że przekraczają swoje kompetencje, a de facto z troski o ich wiedzę, o ich dobro będą chcieli nauczać pełnej historii, prawdziwej historii.
Bardzo dziękuję. Nasze rozmowy niedokończone, pierwsza część dobiegła końca. Nasz dzisiejszy temat, edukacja historyczna w Polsce, jakie perspektywy, będzie kontynuowany na antenie Radia Maryja o 21.30. Serdecznie zapraszamy, a naszym gościem pan dr Robert Derewenda, historyk z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, dyrektor oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie. Serdecznie dziękujemy.
Dziękuję.
Dziękuję również Państwu i zapraszamy na 21.30 do słuchania Radia Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.